Dzień dobry. Od 2 tygodni rozmawiamy sobie o wielkich skarbach, ale tak jakoś wyszło, że jeszcze nie wspomnieliśmy o żadnym, który faktycznie w całości odkryto. No to dla równowagi dziś opowiemy sobie o 2. Skarbie Tutenchamona i jajkach Fabergé. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Zacznijmy od Tutenchamona, bo jego mumia to tylko fragment niesamowitych bogactw, które świat poznał głównie dzięki 2 panom. Carterowi i Carnarvonowi, który badania sponsorował. Wbrew pozorom nie szukali oni na farta. Niemniej jednak poszukiwania trwały strasznie długo, już w zasadzie miały się kończyć sromotną porażką, kiedy odkryto nietknięty grobowiec. Kiedy odkrywcy weszli do środka, to ich oczom ukazały się... Zaraz, ale jak to nietknięty grobowiec? Jakim cudem nikt nie obrobił tego miejsca przez 3000 lat? Na może nie wieczne, ale na bank wyjątkowo długie spoczywanie Tutenchamona złożyło się wiele czynników. Po pierwsze, zmarł dość niespodziewanie i jego okazały, godny faraona grobowiec nie był jeszcze gotowy. To też użyto jakiegoś w miarę ładnego i akurat wolnego, pewnie szykowanego dla jakiegoś ówczesnego działacza. Przez kolejne lata budowano kolejne grobowce, a gruz z budowy zwalano przed zapomniane miejsce pochówku Tutenchamona. A potem jeszcze na tym wszystkim postawiono osiedle robotnicze i tak oto w słodkim zapomnieniu Tutenchamon leżał sobie przez 1000 lat. To, co zobaczyli odkrywcy po wejściu do grobowca, przekroczyło ich najśmielsze oczekiwania. Takich bogactw nie widzieli nigdy, a to był dopiero przedpokój. W kolejnych pomieszczeniach chłopaki znaleźli kolejne skarby, no i oczywiście samą mumię faraona. Jednak z całym tym odkryciem związana jest też legenda o klątwie, która miała dopaść każdego, kto zakłóci wieczny spokój faraona. Legenda wyssana z palca. Już tłumaczę czemu. Otóż całe odkrycie i rewelacje z nim związane, dzięki układowi z Carterem, miała prawo relacjonować wyłącznie jedna gazeta, brytyjski Times. A jako że inni dziennikarze też chcieli zaspokoić ciekawość swoich czytelników, a nie mieli dostępu do informacji z pierwszej ręki, to zaczęli zmyślać. Informacje o klątwie spłodziła pisząca dla New York Timesa pisarka. O zgrozo, ludzie to podłapali, tym bardziej, że po jakimś czasie zmarł sponsor poszukiwań, Carnarvon. A potem kolejne osoby, no klątwa jak się patrzy. No nie, nie za bardzo. Bo Carnarvon najprawdopodobniej zaciął się przy goleniu w miejscu, gdzie wcześniej dziabnął go komar.
Auć!
I umarł od zakażenia. Carter, szef wyprawy, oczywiście też umarł, tylko że na nowotwór i to 17 lat po odkryciu sarkofagu. Ale ludzie i tak swoje wiedzieli i potem za każdym razem, jak tylko umierał jeden z członków tych wykopalisk, to wracał temat klątwy, mimo że średnia długość życia pracujących przy tych wykopaliskach wynosiła 70 lat. O ile skarbów egipskich raczej nie znajdziemy przypadkiem na targu czy we własnym domu, to inaczej może mieć się sprawa z jajkami Fabergé albo carskimi jajami. Jak kto woli, ale dobra, od początku. Nie jest wielką tajemnicą, że Rosjanie lubią drogie, fajne rzeczy. W 1884 roku car Aleksander III powiedział swoim jubilerom, że muszą się bardzo postarać, bo chce dać żonie najlepszy prezent, jaki w życiu dostała. Nie wiadomo, czy faktycznie chodziło o prezent z okazji nadchodzącej Wielkanocy, czy może jednak coś przeskrobał. W każdym razie prezent był prima sort. Pisanka, ale taka z rosyjskim rozmachem. Bo oczywiście nie było to takie tam zwykłe jajko jak z jakiejś wsi. O nie, po otwarciu jajka wykonanego między innymi ze złota i srebra, caryca ujrzała złotą, a jakże, kurę w koronie otoczoną, a jakże, złotym żółtkiem i jeszcze taki tam mały detal w postaci małego jajka z rubinów. Jubilerski majstersztyk tak się spodobał carycy i carowi, że od tej pory zamawiali taki gadżet co roku. Oczywiście każde musiało być inne. Każde było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach i bardzo często odwoływały się do różnych scen albo z życia dworu, albo z bieżących wydarzeń, na przykład do otwarcia kolei transsyberyjskiej. Tradycja nie urwała się po śmierci cara Aleksandra. Jego syn Mikołaj był dżentelmenem i podobnie jak ojciec, co roku zamawiał jajko dla swojej żony. No i drugie dla mamy, żeby jej smutno nie było. No ale dobra, bo pewnie wszyscy się zastanawiają, ile to było warte. Najdroższe okazało się tak zwane jajo zimowe, które na początku XX wieku sprzedano za 18,5 miliona dolarów. A zatem nie każdy może sobie na taki zakup pozwolić, ale wcale nie trzeba takiego jajka kupować. Wystarczy, że mamy apokaliptycznego farta. Bo gdzieś na świecie poniewiera się 7 jajek Fabergé, które zaginęły. Warto przeszukać piwnicę albo okoliczny targ, jak to zrobił pewien Amerykanin. Kupił na pchlim targu za bezcen carskie jajo, które potem sprzedał za bardzo ładne pieniądze. Namówiłem do poszukiwań? Tak myślałem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.